Strefa politycznie kontrolowana.
Dzień dobry, Agnieszka Michajłow, w studiu politycy i polityczki. Nie wiem, czy każdy tak lubi, jak się tak o nich mówi. Zaczynam. Dorota Arciszewska-Milewczyk, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.
Poseł na Sejm
Rzeczpospolitej.
Bardzo mi miło.
Wioletta Tomczak, posłanka Trzeciej Drogi Polska 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I Ryszard Świlski, senator Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, jedyny mężczyzna w tym gronie.
To się rzadko zdarza, muszę powiedzieć.
A dziękuję za takie wyróżnienie.
Ale na szczęście się zdarzyło. Zdarza. Za nami wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli takiego corocznego grania w styczniu i zbierania pieniędzy. Znowu, jak się wydaje, rekord, choć chyba nie o rekordy tu w tym przypadku chodzi. Jakie macie refleksje po tym, co było wczoraj, ale też po tym, co było przed finałem? Ryszard Świlski.
Rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, chyba nie o pieniądze tutaj chodzi, aczkolwiek oczywiście szczytny cel i wsparcie tej dziedziny życia, z którą borykamy się, czyli służby zdrowia czy ochrony życia ludzkiego. No, nie okłamujmy się, rzeczywiście dużo jest do zrobienia na tym polu, ale ja myślę też o takim trochę fenomenie społecznym i tym, co się dzieje w całym kraju. Rzeczywiście wczoraj oglądając, patrząc, uczestnicząc chociażby w różnych wydarzeniach związanych z orkiestrą, czuło się tą taką dobrą energię. Ja o tym dokładnie mówię, bo dla mnie to, że spotykają się pokolenia ludzi od najmłodszych do najstarszych, również tych, którzy korzystali przez te ostatnie 30 lat z pomocy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no to serce rośnie. Mnóstwo wydarzeń, dobra atmosfera, miła atmosfera, fajne spotkania z ludźmi i to chociażby ten aspekt powoduje, że nadal nam się chce.
Dorota Arciszewska-Milewczyk?
Pomoc ludziom i zbieranie funduszy dla innych zawsze jest czymś dobrym. Jest bardzo wiele instytucji, Caritas i hospicja i harcerze i wiele organizacji, które rzeczywiście to robią. Zbieramy też na pomoc ludziom, którym spłonął dom, są chorzy na nieuleczalne choroby. Więc to jest zawsze dobre i uczymy dzieci i sami w tym uczestniczymy. Natomiast jeżeli chodzi konkretnie pana Owsiaka, to raczej się skomercjalizowało, dlatego że oprócz tych dobrych intencji, których ja sama uczestniczyłam te 20 lat temu, no to się troszeczkę zmieniło, dlatego że pan Owsiak jednak, mój syn też zbierał, bo potrzebował często też punkty do szkoły, żeby się angażować i to też były takie akcje i z serca, i z potrzeby gdzieś tam za funkcjonowanie. Ja też kupiłam model statku, który tylko pieniądze przeznaczone były na dobre cele, ale to już się skomercjalizowało i dzisiaj te dzieci, które na Mrodzie Chłodzie zbierały, to jednak pieniędzy wiele przeznaczone jest na zaangażowanie polityczne pana Owsiaka, dlatego że oczywiście skala jest jakimś promilem i koszty organizacji tego przez samorządy i wszystkie inne organizacje przewyższa to, co jest zebrane. Niemniej jednak nie można szantażować potem ludzi tym, że jest na jakimś sprzęcie serduszko, bo to jest kropla w morzu i tych serduszek tam nie powinno być, bo to, tak jak pan senator powiedział, jest obowiązkiem państwa polskiego, żeby ta służba dobrze funkcjonowała, tu powinien być dodatek. Natomiast drukowanie billboardów i nazywanie mnie SEPS albo organizowanie koncertów, gdzie się mówi PiS na koncertach, z których również ta fundacja pana Owsiaka to finansuje, no to już jest wejście w bardzo głęboką politykę i tu nie o to chodzi, że to miało wspólnego coś z dobrą inicjatywą, czyli walką choroby, jaką jest sepsa, czy zakażeniem, tylko zwalczaniem mojego ugrupowania politycznego. Jeżeli pan Owsiak dostaje publiczne pieniądze, a nie dysponują nimi Orlen czy spółki, które mają też takie społeczne zaangażowanie przez swoje fundacje, to ja się pytam, dlaczego to przechodzi przez fundusz jakiejś prywatnej fundacji, która zostawia jakiś procent dla siebie na funkcjonowanie, a gdy dziennikarze pytają, ile zostało przeznaczonych dla powodzian, to oprócz to i chyba jakichś innych takich rzeczy, z których można się pośmiać, to nie mamy odpowiedzi, co stwierdził sąd. I również dziennikarze nie mogli tej odpowiedzi uzyskać. Więc w tym pięknej inicjatywie, czyli pomocy innym i zbieraniu pieniędzy, i takim opisie tego, jak się organizujemy, nie mogę zapomnieć o tym, że pan Owsiak jednak te działa przeciwko mnie, mogę powiedzieć osobiście, wytoczył. I to dzisiaj już jest skomercjalizowana
bardzo dużo wątków.
Działalność.
Bardzo było tutaj dużo wątków. Wioletta Tomczak, także może o tych zarzutach, które tutaj kieruje Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Ja bym chciała podkreślić, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od 33 lat jest wspaniałą inicjatywą, właśnie integrującą zarówno młode, jak i starsze społeczeństwo. Wczoraj na ulicach polskich miast można było zobaczyć zarówno dzieci zbierające pod opieką rodziców, jak i naprawdę seniorów, którzy chcą się zaangażować w liczenie tych puszek. Być może czasem jest tak, że zauważamy różne perspektywy ze swojego punktu siedzenia. My na przykład też zauważamy, że pewne inicjatywy niektórych ugrupowań politycznych są bardziej pokazywane, a inne, które przewyższają znaczące sumy zebranych środków, jak na przykład e-book wypuszczony przez marszałka Szymona Hołowni, który ma teraz 330 tysięcy zebranych złotych, nie jest wskazywany ze względu na to, być może, że nie jest na platformie Allegro i nie jest jedną licytacją, tylko integruje blisko 8 tysięcy osób, które wpłaciły na ten szczytny cel. Co najważniejsze, wszystko idzie po to, żeby właśnie móc wspierać system opieki zdrowotnej i inne inicjatywy fundacji. Jeżeli są jakiekolwiek zarzuty, że fundacja działa w pewnych zakresach nie do końca zgodnie z prawem, czy nieprzejrzyście, to jak najbardziej powinno się to zgłaszać.
Słuchajcie, od tego jest państwo, żeby kontrolować także fundację.
No, nie można tych informacji uzyskać.
Ale jak nie można uzyskać? Każda fundacja składa sprawozdania.
No ale niestety nie udostępnia. I to sąd stwierdził.
Składa sprawozdania pan wykazuje, co
nie,
robi.
No właśnie ta fundacja nie
A może to jest po prostu tak?
Tych danych.
W tym sensie zgadzam się z Dorotą Arciszewską-Mielewczyk, że to jest sprawa polityczna, bo się tak po prostu porobiło, że musi być pół Polski za pół Polski.
Ale pani redaktor, jak pani by odebrała to, że na Woodstocku albo koncercie organizowanym przez pana Owsiaka, który mówi, że trzeba sepsę, poradzimy sobie z sepsą i mówi tak, jedna strona mówi a druga PiS.
I potem mówi, że jak Republikę spotkacie,
to pamiętajcie, gońcie tych dziadów, tak? No, pan Owsiak ewidentnie politycznie się zaangażował. Dla mnie nie ma zgody, że ja mam kupować kawę i mnie się zmusza do tego, że ja mam panu Owsiakowi z państwowej firmy fundusze wpłacać. A z jakiej, przepraszam, no dobrze, z jakiej racji? Ale niech pani mi odpowie. Że Orlen ma swoją fundację i ma obowiązek, ponieważ prowadziliśmy ustawowo, jest społeczna strona taka danych spółek Skarbu Państwa, która może to robić. Więc dlaczego my przez prywatne konto fundacji przesuwamy państwo pieniądze, z których część fundacji zostaje. Pan Owsiak mówi, że ma w nosie, bo to są jego prywatne pieniądze.
Nie udzieli odpowiedzi. Owsiak mówił, że ma kogoś w nosie.
Dziennikarzowi Republiki nie udzielił odpowiedzi.
Znaczy, wie pan
a czy
co?
Pan Owsiak...
Ja się nie dziwię.
Ja mam jeszcze jedno.
Ja się nie dziwię.
No oczywiście.
Ja mam jedno pytanie.
Ja mam tylko dokończyć.
Ostatnie zdanie i wtedy Ryszard Świecki.
Pan Owsiak nie przekazał tych pieniędzy, które dostał dla powodzią. Telewizja Republika 3 miliony złotych przekazała na szkołę, która została odbudowana, a pan Owsiak mówi o tojtojach i powiedział, że nie rozliczy się.
Czyli to jest w ogóle nieprawda, co pani
jest
mówi.
Jest prawda, bo to można w internecie wszystko sprawdzić i w telewizji. I nie udziela odpowiedzi na temat przekazanych środków, więc...
Znaczy nie udziela informacji konkretnemu dziennikarzowi Republiki. No, okay.
Przepraszam, a dlaczego nie może dziennikarza? A co, pani by udzielił... Republice nie,
pod uwagę,
tak?
Co robi Republika z Wośpem i z Owsiakiem.
Nic nie robi. Zadał pytanie, gdzie wydał Ryszard Świecki. Na co wydał pieniądze, które Donald Tusk przekazał mu na orkiestrę, żeby przekazać powodzianom. I teraz nie uzyskaliśmy odpowiedzi na ten temat.
Dobrze.
Nikt nie musi brać udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Ci, którzy biorą udział w tym pewnego rodzaju manifestie, robią to, bo chcą. Nikt nikogo do tego nie zmusza. Nikt nie zmusza samorządów do tego, żeby przygotowywały jakiekolwiek imprezy rekreacyjne, sportowe, muzyczne. Na wstępie powiedziałem, że nie chodzi tylko i wyłącznie o zbieranie pieniędzy, ale chodzi o coś, co Polaków łączy. Więc jeżeli z mojej perspektywy ta akcja łączy, to nie dzielmy i uszanujmy tych wszystkich, którzy wczoraj, nie tylko wczoraj, ale zapewne te akcje trwają do dzisiaj jeszcze przez kilka dni, czy może tygodnie będą trwały, które chciały zaangażować się społecznie, podkreślam słowo, społecznie dla takich aktywności i trzeba tym ludziom podziękować i ja mówię słowo dziękuję dla tych, którzy wsparli wczoraj w OŚP.
Jedno zdanie, bo Dorota
ja przede wszystkim zawsze dziękuję tym, którzy ludziom pomagają, ale jeżeli chodzi o samorządy i organizowanie tych imprez, to mnie nikt nie pyta. A jak ja chciałabym, żeby były dla innych organizacji zorganizowane, to nikt z inicjatywą nie wychodzi, więc to nie jest tak, panie senatorze, że oni z dobroci serca to robią i pytają nas, bo nie wszyscy popierają te inicjatywy właśnie z takich względów, że jest to nieprzejrzyste, ale wszystkim, którzy pomagają, tak jak to Wizja Republika zbiera 35 milionów, proszę bardzo, na bardzo dwóch chorych chłopców, którzy mają zanik mięśni, można się dołożyć.
Ale przy okazji też mówi, żeby natomiast, nie dawać na WOŚP, natomiast, na Republikę.
No ma prawo, tak? Mamy prawo wyboru, tak, pan tak, senator no, powiedział, proszę bardzo, ale z jakich względów? Nie uzyskaliśmy odpowiedzi, gdzie są nasze pieniądze podatników.
I dlatego podatnik ma płacić na Republikę?
Nie ma, ale to jest dobrowolne, panie nikt nie zmusza.
Tak, tak,
no właśnie.
Tak samo.
I chyba jest na bardzo wysokim poziomie, skoro ma taką oglądalność i w rynku ma pierwsze miejsce, jeżeli
coś
chodzi o udział.
Słabo ostatnio,
więc,
ale okej.
No chyba nie. Biorę to wystarczy Tomczak. Sprawdzić wszystko w internecie. Tomczak.
Ja tutaj bym chciała podkreślić to, że jeżeli nie chcemy danej organizacji temu, co robi dana organizacja, pomagać, to właśnie chociaż nie przeszkadzajmy. I Telewizja Republika pokazała, jak bardzo potrafi przeszkadzać, wskazując takie treści i znowu nawołując do takiej nienawiści, która w dalszej konsekwencji powoduje wysyłanie gróźb karalnych, zagrożenia zdrowia i życia. Mieliśmy już tutaj na naszej gdańskiej ziemi jeden z tych tragicznych wypadków, wręcz morderstwa świętej pamięci prezydenta Adamowicza i nie spowodujmy tego, by ktokolwiek inny poprzez to, że ktoś inny chce pomagać, właśnie miał zagrożenie tego swojego zdrowia i życia. Oto
to
państwa.
Ja się
ustosunkuję,
tak, zdanie, zgadzam dobrze? Się z panią poseł, pan Cyba również miał zamiary, je zrealizował, a pan Adamowicz i WOŚP, jak się okazuje, źle była impreza pilnowana, bo beznadziejnie, więc absolutnie możemy mieć do pana Owsiaka pretensje i sąd stwierdził, że to
pani
żadne
poseł,
polityczne
poseł,
ale nie było. I na koniec,
niech pani zwolni,
koniec, tak, widzieliśmy w telewizji tą starszą panią, która wyraziła swoje niezadowolenie wobec pana Owsiaka, ale to też pan Owsiak wykorzystał, żeby być jako poszkodowany.
Ja już nie wiem, o czym pani teraz mówi.
Osoby, które się powołał, że groziła. To była 70-letnia osoba, do której dziennikarze też dotarli i jakby pani tego posłuchała i zobaczyła i ona wyraziła swoje zdanie, no to
skończmy,
nie podciągnęłaby
już
pani tego pod groźby karalne z pewnością.
Ten temat.
Ale na pewno, żeby jakby dodatkowe jakieś zainteresowanie pana Owsiakiem było, jak on jest poszkodowany, to zostało to zręcznie wykorzystane.
Pani poseł, groźby karalne to są groźby karalne. Czy ja rozumiem, że
ale
jak
to
są
nie
groźby
była
karalne,
karalne
wobec osób związanych z panem środowiskiem, to jest afera, a tutaj to po prostu
nie,
pani
nie, ja powiedziałam, że ta, do tej osoby dotarło. Ona nie powiedziała, że coś zrobi panu Owsiakowi, tylko powiedziała, co myśli o tym. Natomiast pan Owsiak zinterpretował to jako groźby karalne, żeby zwrócić na siebie
dobrze
uwagę.
Ryszard Fisk, jeszcze jedno zdanie, czy kończymy ten temat?
Nie, kończymy, bo
dobrze, to ja chciałabym, żebyśmy przeszli do tematu, który ostatnio jest, przewija się w mediach. Chodzi o kandydata na prezydenta popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Karol Nawrocki. Gazeta Wyborcza podaje i kontynuuje jakby ten temat o tym, że nie płacąc zajmował, to się mówi, że to jest jakiś apartament deluxe w kompleksie Muzeum II Wojny Światowej, mimo że mieszka w Gdańsku. Tam jest wyliczenie od 25 tysięcy do 120, gdyby to było komercyjne, choć oczywiście wiadomo, że dyrektor to raczej nie płaciłby za to zupełnie komercyjnie. Różne tłumaczenia. Najpierw, że to była pandemia i kwarantanna, potem, że spotkania na wysokim szczeblu, czy tam jakiś o charakterze nawet międzynarodowym, w każdym razie służbowe. Dobrze się tłumaczy, Ryszard Świlski?
Mi jest trochę przykro, bo Karol Nawrocki mówi, że ma biało-zielone serce, a zawsze mi się wydawało, że ci, którzy mają taki kolor w sercu, to mówią po prostu zwyczajnie prawdę. Po co kombinować, po co mówić jakieś historie, które potem zostają podważone. Przecież niech powie, czy korzystał, czy nie korzystał. Niech zapłaci za to, jeśli korzystał. Jeśli nie korzystał, to niech pokaże na to dowody i sprawa będzie zamknięta. Więc wolałbym, żeby kandydat na prezydenta miał tutaj jasny pogląd, czy robił to, czy nie robił. Z drugiej strony ja się trochę uśmiecham. Pamiętam czas pandemii. Też byliśmy co niektórzy na kwarantannie i z tego co pamiętam, ja w żadnym hotelu albo w jakimś apartamencie nie mieszkałem i nie byłem zakwaterowany. Tylko jeżeli była potrzeba być w domu, to każdy z nas siedział w domu. Nie prowadził, jak to było powiedziane, polityki zagranicznej z takiego, a nie innego miejsca. Bo się zastanawiam na tym, jak dyrektor Muzeum II Wojny Światowej politykę zagraniczną prowadzi albo kreuje. Więc nie ma co się ośmieszać. Panie Karolu, trzeba powiedzieć, jak było, jakie są fakty i zakończyć temat.
Dorota Arciszewska, Karol no właśnie Nawrocki się ośmiesza.
Ja się tutaj właśnie zgadzam z moją koleżanką, że niektórym media komuś gębę dorabiają. No tutaj jest nakręcanie historii przez Gazetę Wyborczą. No nie tylko tej osobie Gazeta Wyborcza potrafi tą gębę dorobić. Wiele osób się chyba też przekonało. Natomiast idąc w sukurstu panu senatorowi, no to tak, powiedział nasz kandydat. Cieszy się, wyjaśni to w prokuraturze.
A, no tak, bo jest zawiadomienie złożone przez
więc on bardzo chętnie się to wyjaśni i się zgłosi. Poza tym mówił o tym, ile razy wygrał z poprzednim i obecnym zarządzającymi muzeum w sądzie.
Ale zauważyła pani, że on zmienia wersję budujący,
nie zmienia wersji. To jest właśnie budowanie takiej teorii, o której pani poseł mówiła. Nie zmienia wersji.
Najpierw powiedział, poza że tym, był dwa razy
poza
po 10
tym poprzednicy, w no dobrze,
pandemii.
No to wyjaśni. No i dobrze. A jakby było dwa razy po 12, to i co? Znaczy, a w pandemii jak był, to
chodzi
to
o to właśnie,
tego,
że ma różne wersje. Bo może gdyby od początku miał tę samą wersję, to by brzmiało
bardziej wiarygodnie. Panie redaktor, ja znam poważniejsze afery w Platformie Obywatelskiej, gdzie umorzono postępowanie, tak jak pan Giertych 98 milionów Polnordzie, pan Karpiński łapówki na zamówieniach publicznych, pan Gawłowski również, jeżeli chodzi o przetargi, pan Grodzki, korupcja w szpitalu. Więc natomiast wracając do pana... I też umorzono.
Karol Nawrocki jest kandydatem.
Wracając do Karola Nawrockiego, powiedział, że to wyjaśni, że przyjdzie i poprzednicy budowali, trzeba zaznaczyć, to o czym też rozmawialiśmy bardzo długo i często, te apartamenty na swoje potrzeby. I to wcale nie były komercyjne, natomiast dopiero pan Nawrocki użyczał gościom i osobom, które przybywały do Gdańska. Jeżeli była pandemia i w tym, nie wiem, apartament jakby przebywał, no to wyjaśni. I wydaje mi się, że to jest właśnie wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom, o których między innymi pani poseł powiedziała i pan senator. Więc robienie takiej, dorabianie tej historii, no to właśnie znowu, jak niektóre media, tak nawiązując do poprzedniego punktu, potrafią z igły robić widły, a już w ogóle nagonka na naszego kandydata obywatelskiego, bo ja się też czuję obywatelem i bardzo dobrze mi się z panem Karolem Nawrockim współpracowało wcześniej, bo interesowały mnie kwestie historyczne. Natomiast jako kandydat zazdrości się mu, że te sondaże jednak rosną i trzeba w niego po prostu uderzyć i ten kij się znalazł, ale to jest tak dęta historia, że naprawdę aż śmieszna.
Wioletta Tomczak?
Zazwyczaj jest tak, że gdy ktoś kandyduje na dane stanowisko, to na samym początku, budując swój sztab, omawia, jakie trudne, ewentualne kwestie mogą się w trakcie kampanii okazać. Tak, żeby być szczerym nawet wobec swoich współpracowników i przygotować się na to, że nie zawsze wszystko być może udawało nam się robić poprawnie i trzeba będzie się z czegoś bronić. Tutaj kandydat Karol Nawrocki prawdopodobnie również przed swoim sztabem zataił te informacje i wszyscy tak trochę w popuchu żyją wyjściem na jaw właśnie tej kwestii ponad 200 dni korzystania z apartamentu Muzeum II Wojny Światowej, co przekłada się na znaczne fundusze, które można by było pozyskać dla muzeum po prostu na wolnym rynku. Teraz raz się mówi, że to właśnie w czasie kwarantanny, no ale 200 dni, no to kwarantanna nie trwała. Zgadzam się tutaj z panem senatorem, że jak nas obejmowała kwarantanna, ja również miałam wtedy dzieci w przedszkolu cały czas, może nie cały czas, ale często byliśmy na kwarantannie, to nikt z nas nie wynajmował pokoju hotelowego ani innego apartamentu, tylko spędzaliśmy ten czas razem w domu, więc niech pan kandydat Nawrocki się w tej sprawie wypowie przed prokuraturą i niech tą kwestię wyjaśni. A tak jak podobnie z panem Owsiakiem, jeżeli są do niego jakieś teraz, zarzuty.
Dobrze, Ryszard.
Ja tylko ad vocem do części wypowiedzi pani poseł Aciszewskiej i Milewczyk, dlatego że ja muszę się jednak odnieść do tego, co pani powiedziała, bo tego nie odpuszczę. A propos wypowiedzi dotyczącej Gawłowskiego i Grodzkiego. Proszę nie mówić kłamstw, podkreślam słowo, nie prawd, półprawd, tylko kłamstw. Po takich wypowiedziach jak pani Grodzki i Gawłowski spotkali się z osobami w sądzie i wygrali procesy. Proszę tego więcej nie mówić.
Proszę mnie nie straszyć.
Nie, ja nie straszę. Mówię o faktach.
Pan mnie straszy. Panie senatorze.
Nie straszę.
Informacje w internecie są jasne. To, że sądy to umorzyły, to jest inna sprawa.
Strasznie jest pani zafascynowana informacjami w internecie. Życie nie polega na czytaniu tylko newsów z internetu.
No właśnie, tam
naprawdę
jest bardzo dużo informacji, które trzeba czytać, weryfikować i obserwować. Jak sądy umarzają sprawy, gdzie jest po 200-300 świadków, łącznie z dziennikarzami, których... Ja tylko się odniosę do pani poseł. Tak, pani poseł, ponieważ sprawa jest tak dęta, to nikt by nie pomyślał, że o takich bzdurach będziecie robić jakąś aferę. I jeżeli chodzi o wynajem pokoi, to wie pani, akurat jeżeli chodzi o pokoje hotelowe, to wiele przedsiębiorstw i wiele instytucji zwracało się do hoteli właśnie, żeby na czas pandemii umożliwiły użytkowanie pokoi, żeby móc tą kwarantannę przeprowadzać. Tak. I więc niech pani nie mówi, że takich faktów, takie fakty nie miały miejsca, pani bo poseł... pani spędzała może to w domu, ale są momenty, gdzie rzeczywiście te kwarantanny można było przeprowadzać.
Tylko pani poseł, ten pokój czy apartament był zarezerwowany na dyrektora na jakieś około 200 dni.
Ale to jest informacja Gazety Wyborczej, natomiast ile tam było dni?
To jest informacja, którą potwierdza dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej.
Tak, ale to jest
obecnie
właśnie artykuł.
To nie jest Gazeta Wyborcza.
Pani redaktor, na podstawie, i tam jest jasno napisane, na podstawie informacji z muzeum napisano...
Nie, w ubiegłym tygodniu oświadczenie było muzeum.
No tak. I
między innymi dotyczące
media,
tego,
no tak,
tych
media
200 dni.
To umieściły,
mówię
więc,
tylko, że 200 dni to niemożliwe.
Więc jeżeli chodzi o wyjaśnianie, to pan Nawrocki jest gotowy wyjaśnić.
I bardzo dobrze.
I
niech się zajmie tym prokuratura, ale to, że się... Pani mówi dęta sprawa. No, kandydat na prezydenta w kampanii wyborczej, tak jak powiedziała pani poseł, musi być gotowy na odpowiadanie na każde pytania.
Ale ja tutaj wcale nie mówię,
i że
nie.
Dziennikarze, bez względu na to, jakiego medium,
będą
prześwietlać.
A czy ja się nie zgodziłam
naturalnie
z panią poseł?
Dobrze.
Zgodziłam się.
Dobrze, to teraz zajmijmy się kandydatem drugiej strony, chociaż nie tylko kandydatem, czyli Rafał Trzaskowski. To już jest informacja tak naprawdę sprzed ponad tygodnia. Zaproponował, wypowiedział się, że jego zdaniem należy zweryfikować zasady płacenia tego świadczenia na dzieci 800+, tylko i wyłącznie Ukraińcom, którzy u nas pracują i płacą podatki. Sprawa nabrała niesamowitego przyspieszenia. Teraz się zajmie tym rząd. To jest chyba w ogóle zgoda narodowa wokół tego, bo jak była taka sama, był taki sam projekt Prawa i Sprawiedliwości. Wiecie co, mam taką myśl. Bez względu na to, czy to jest logiczne, czy nie, naprawdę robienie z tego elementu kampanii wyborczej przed wyborem prezydenckim to jest dobry pomysł? Ryszard Świecki, pański kandydat?
Tak, Rafał Trzaskowski jest moim kandydatem. Mm-hmm. Oczywiście zbieram podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego. Nie wstydzę się tego. Kampania wyborcza, rzeczywiście przed chwilą mówiliśmy o tym, żyje trochę swoim życiem. Chciałbym, żeby
jest
ona...
To, miała... Dobrze, żeby miała antyimigranckie nastawienie?
Nie zgadzam się z pani i postawioną tezą, że jest to jakiś antyemigrancki element kampanii wyborczej, bo znaczy co? Świadczenia z punktu widzenia naszego, jak tu rozmawiamy, powinny otrzymywać jakiekolwiek społeczne, socjalne świadczenia, takie nazwy, powinny otrzymywać osoby, które mają do tego prawo, tak?
No i dotychczas daliśmy Ukraińcom czy Ukraińkom takie prawo.
Jest moment,
i nagle w kampanii wyborczej okazuje się...
Sprawdzam. Wszyscy mówią sprawdzam, tak? Czyli no jeżeli chcemy racjonalizować te wydatki, no to mówimy o tym, że sprawdzam.
Ja się pytam, czy kampania wyborcza to jest najlepszy moment? Nie. Bo wiadomo, jak to będzie rozgrywane.
Że będą emocje.
Chociaż
że
zgoda
będzie,
wydaje się być...
Że będą emocje z jednej i z drugiej strony i mam tego świadomość. Ja bym wolał, żeby rzeczywiście kampania prezydencka, podkreślam słowo prezydencka, bo my nie mówimy o wyborach z samym szacunkiem, że byłem w samorządzie 5 lat, ale to nie są wybory samorządowe, a jakieś lokalne. To są kwestie związane z tym, jak będzie wyglądała polityka zagraniczna, jak będą wyglądały relacje nasze na arenie chociażby Europy czy świata. I to jest, to tak powinna wyglądać kampania prezydencka.
Ale wie pan, dobrze, że tak nigdy nie wygląda.
Ja wiem, ale to nie znaczy, że nie możemy do tego ideału sięgać. Wolałbym, żeby tematy...
No, to pański kandydat wywołał kwestię 800+, no to...
Nie, ta kwestia była wcześniej już wywołana.
Nie.
No nie, no była.
Nie,
no,
znaczy, w ramach... jak PiS chciało... takiej zmiany, to wy byliście przeciwko nie, no i nie
ale,
było tematu.
Ale była wywołana wcześniej.
Ale nie było tematu.
No dobrze, ale była wywołana.
A teraz nagle zajmuje się tym rząd.
Ale ja jeszcze się nie zajmuję. Z tego co wiem, się nie zajmuję. Nie,
to premier mówił, że tak.
Nie ma tej, nie ma tego, tej propozycji w KPRM-ie, na pewno nie. Ale mówimy o tym, że rzeczywiście chciałbym, żeby jeszcze raz podkreślam. Tematy były, nie powiem, że to nie jest poważny temat, bo nie mówię tego, że to nie jest poważny temat. Każde wydatkowanie pieniędzy to jest poważna sprawa, ale wolałbym, żeby inne tematy były w kampanii wyborczej. Ja generalnie, i to od razu może uprzedzę drugie pytanie, ja generalnie jestem przeciwnikiem nienaturalnych ruchów w kampanii wyborczej.
A to znaczy, jest nienaturalny ruch?
Jeżeli do wczoraj się tym nie zajmowałem, to bym się nie zajmował tym tematem. Mówię o sobie jako Ryszard Świlski. Jeżeli ktoś mi zarzucał, że biegałem za piłką albo, nie wiem, biegałem jakieś tam maratony i robiłem to całe życie, no to będę to robił dalej. Jeżeli ktoś się dzisiaj, do wczoraj nie zajmował tematyką związaną z wydatkowaniem pieniędzy, o których teraz rozmawiamy, to też bym tego nie poruszał. Znaczy ja bym się poruszał...
Czy to jest błąd Rafała Trzaskowskiego?
Ja bym tego nie zrobił. Ja bym tak samo do kampanii wyborczej pana Martyniuka nie zaprosił i tak dalej, i tak dalej. No ale no to każdy ma prawo. Niektórzy mówią maszeruj albo giń, stare powiedzenie Legionów. Może tutaj Trzaskowski tak pomyślał i tak zrobił. Czy dobrze, czy źle? Ocenimy.
Znaczy to po wynikach drugiej tury ocenimy. Wiolata Tomczak.
My w Polsce 2050 nie będziemy się prześcigać na antyukraińskość. Faktycznie Prawo i
Sprawiedliwość... ewentualną zmianę, bo widać, że jakieś przepisy chyba będą procedowane.
Zobaczymy, jakie one nabiorą kształt, ale z drugiej strony chciałabym podkreślić, że teraz właśnie w ubiegłym tygodniu w Sejmie omawialiśmy ustawę złożoną przez Klub Prawa i Sprawiedliwości po słowach kandydata Koalicji Obywatelskiej na to, żeby właśnie tutaj zawężyć te kwestie przekazywania 800+ dla dzieci ukraińskich. Ja bym chciała podkreślić, że od czerwca wejdzie prawo, które głosowaliśmy w zeszłym roku, które już bardzo mocno miało za zadanie ograniczyć ewentualne nadużycia, jeżeli chodzi o pobieranie tego świadczenia 800+ na ukraińskie dzieci. Mianowicie to, że tylko i wyłącznie dzieci objęte obowiązkiem szkolnym, będącym w polskim systemie, będą po prostu mogły takie środki pobierać. I uważam, że jeżeli chcieliśmy to zawęzić, to być może wtedy był najlepszy czas na to, żeby o tym rozmawiać, a nie teraz właśnie w kampanii wyborczej wychodzić z taką inicjatywą i być może właśnie skręcać jeszcze bardziej w tą prawą stronę, bo Konfederacja oczywiście także jest za tym
projektem. Słuchajcie, no ale prawda jest też taka, że badania pokazują, że jest narastająca niechęć Polaków do obywateli Ukrainy w Polsce i po prostu, jak rozumiem, tu prawie wszyscy politycy postanowili na tym coś ugrać, prawda?
Mogę teraz?
Ja chciałam Ryszarda Świeckiego zapytać, ale nie chcę mówić. Nie, tak. No, dobrze, to Dorota.
Nie, 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 sytuacji,
nie, nie, ale nie, ja nie jestem w trudnej sytuacji. Dlaczego? No,
już bym powiedział fakt, że pan by tak nie zrobił.
No ja bym tak nie zrobił po prostu. No, opinia społeczna, tylko tak, czy my musimy...
Ale po co
cały,
internet, po co opinia społeczna? Cały, nie,
pani
redaktor, nie.
Pani poseł, proszę dać dokończyć.
Ja powiedziałem o internecie w kategoriach weryfikowania informacji. A teraz mówimy o opinii społecznej i często, ja bym wolał jednak, żeby było tak, że podejmujemy polityczne decyzje nie w zgodzie tylko i wyłącznie z opinią publiczną. A ta droga donikąd, nie? No, trochę droga donikąd. No,
fakt, Platforma w ogóle nie bierze pod uwagę opinii.
Ale pani poseł, niech pani zajmie się sprawem i sprawiedliwością, nie Platformą Obywatelską. No, niech pani zostawi tą Platformę.
No ale już
jak rozmawiamy, panie... Pojedynczo,
ja nie dotykam PiSu.
Jak to nie?
Niech skończy Ryszard Świński.
No jak to? Już nawet sądem mnie pan postraszył. Żeby z internetu, a zwłaszcza Platformy, ale słuchajcie,
przestańcie robić te prywatne wycieczki. Kończy Ryszard Świński i idziemy dalej.
Nie, tylko mówię o tym, że nie idźmy tą drogą, bo widzimy, że Europa rzeczywiście skręca w prawo. Widzimy, co się dzieje w Europie i na świecie, jakie są poglądy. Niekoniecznie z tą falą powinniśmy w Polsce iść.
Piotr Tomczak chciała coś dodać?
Tak, chciałam dodać tylko, proszę państwa, że no właśnie, będziemy mogli zweryfikować te społeczne opinie, ponieważ od blisko 3 miesięcy w Sejmie, jeżeli są poselskie projekty ustaw, to obywatele, logując się przez profil zaufany, mogą wyrazić po prostu swoją opinię do takiego projektu i to nam, politykom, także da obraz tego, jak takie prawo powinno być kształtowane. I ja bym chciała tylko podkreślić, czy faktycznie pytając się każdego na ulicy o to, czy powinniśmy odebrać 800+, na przykład matkom, które zajmują się dzieckiem,
czyli jak zadałem pytanie, tak dostaniemy odpowiedź.
Nie, dzieckiem, które nie dostało się do żłobka albo przyjechało jeszcze z chorymi rodzicami, to czy faktycznie wtedy będziemy odbierać te 800+ za to, że dana Ukrainka czy dany Ukrainiec w Polsce nie pracuje?
To może od początku, bo tu wątków było bardzo wiele.
Od początku,
bo pytała pani o...
No pytałam o tę cudowną prawie zgodę ponad podziałami.
To, co powiedział pan senator, świadczy o tym, o czym też jest w internecie, można wyczytać z państwa wypowiedzi, że opinie w środku są podzielone, że ta kampania Trzaskowskiego jest po prostu beznadziejna i jest wściekłość, że idzie teraz w prawą stronę, ponieważ Trzaskowski jest kameleonem w tym sensie, że dostosuje się do wszystkiego, żeby tylko poparcie społeczne zyskać, nawet kosztem kłamstwa i mówienia tego, w co nie wierzy. Dlatego, że pan Trzaskowski zawsze był bardzo lewicowy w tym sensie, że chwalił się nawet, że sam był specjalistą i koordynował Zielony Ład. Chwalił się, że chce 40...
Ale to jest lewicowa.
Ja już zaraz pani odpowiem. C40 również o tym świadczyło. Brał udział w wszystkich marszach równości, gdzie rzeczywiście gloryfikował i wspiera tego typu organizacje.
Tego się nie wybiera raczej.
No, teraz już tak o tym nie mówi. Natomiast dzisiaj fotografuje się i nawet z tak krytykowanym reprezentantem Disco Polo, Zenkiem, Martyniukiem, tak jak pan senator mówił, co go to boli. Nie, ale byśmy grillowani, że my w ogóle wspieramy i taką muzykę puszczamy w telewizji polskiej, to pan senator już się oburzył. Jeżeli chodzi o Ukraińców. Pani redaktor, w 2024 roku w maju Prawo i Sprawiedliwość złożyło poprawkę i projekt ustawy, którego nie chciano również przyjąć, teraz Konfederacja go złożyła, bo zamrażarka dalej funkcjonuje, jeżeli chodzi o ograniczenie uprawnień Ukraińcom przebywających w Polsce. Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska zagłosowała przeciw temu rozwiązaniu, więc dzisiaj Trzaskowski podejmuje desperackie ruchy, właśnie mówiąc o ograniczeniu, gdzie oczywiście odpowiednie media przypisują mu autorstwo, co jest nieprawdą, dlatego że dzisiaj zrobiłby wszystko, żeby rzeczywiście ten prawicowy elektorat zdobyć. O co pretensje mają jego koleżanki i koledzy, że ma przechył na prawo? Mało tego, ja tutaj też nawiążę do tego, że pan Trzaskowski to widać jaką niechęcią i właściwie takim małym zainteresowaniem, a jak już gdzieś jedzie, to nawet myli miejscowości, województwa. I z tego się wszyscy śmieją.
Ale to rozumiem, że pani ocenia jego wyraz twarzy.
Nie,
i tak dalej,
my wiemy,
tak?
Jaki jest jego stosunek do pewnych środowisk. On się rzeczywiście, tak jak powiedział, nadaje do picia wina polskiego, być może i nie tylko, do dysput europejskich. I to jest opinia, nie moja, tylko osób, które wystawiają go na kandydata, że jest idealnym, jeżeli chodzi o wymiar międzynarodowy.
Jakieś nazwisko pani poda?
Ale jeszcze jedno, jeżeli chodzi o Hołownię, to pan Hołownia nawet, pan marszałek, czym się chyba skompromitował, bo z Funduszu Sprawiedliwości bodajże był, siedział na kładzie, który dostali strażacy i niestety zapomniał, że może to być wykorzystane pieniędzy.
Dobrze, znaczy,
podsumowując,
że pani nie pała
i nie wziął urlopu, tak zarzucano panu Nawrockiemu, pani poseł, bo pan marszałek stwierdził, że urlopu na czas kampanii brać nie musi. Więc jeżeli chodzi o kłamstwa, manipulacje, bycie kameleonem i rzeczywiście podlizaniem się elektoratowi, żeby zdobyć głosy, to ci dwaj kandydaci są idealnie. Natomiast pan Trzaskowski sam ma problem, jest autentyczny przede wszystkim. Autentyczny.
No trudno się dziwić, że pani musi tak grać. Mówi.
I tak jak myśli, tak jak czuje, tak jak pracował, takim jest autentyczny kandydat.
Ja bym chciała wam na końcu wypowiedzieć tego wątku, że mnie się wydaje, że to jest, rozumiem, że to jest element kampanii wyborczej, ale w gruncie rzeczy nie jest to żaden merytoryczny
temat. Ale to się stało przez Trzaskowskiego, merytoryczny, bo myśmy wcześniej składali te projekty, pani
według,
redaktor.
ZUS-u. Z grudnia 2024 roku dane. Świadczenie 800+ trafiło do 292 tysięcy dzieci ukraińskich. To pewnie nawet rodzin jest mniej w gruncie rzeczy. Jednocześnie prawie 800 tysięcy Ukraińców odprowadzało składki do ZUS-u. To znaczy, że legalnie u nas w grudniu pracowali. To jest 5%.
Ale panie redaktor, my nie mówimy o pozbawieniu ludzi, którzy pracują i legalnie płacą składki. Ci, którzy pracują, są bezpieczni. My mówimy o tych, którzy rejestrują się, tu zostawiają na przykład żonę z dzieckiem, która nie pracuje. Ludzie pracują w Niemczech albo w Holandii, gdzie indziej. Nie chodzą dzieci często do szkoły i chodzi o weryfikację na skalę państwa, żeby być uczciwym wobec siebie wzajemnie. Tu nie chodzi o to, żeby krzywdę zrobić tym, którzy uczciwie pracują. My naprawdę to zaznaczmy. Tu chodzi o osoby,
mi o pokazanie
które
proporcji,
korzystają, ale no nie powinni się kwalifikować do pobierania
tych
pieniędzy.
Chodziło mi o pokazanie proporcji. Wiemy, że część Ukraińców pracuje nielegalnie w Polsce. Wiemy, że korzystamy w dużej
części. A to jest wszędzie na świecie, że się weryfikuje.
Dokładnie
to, prawda?
Chodziło mi o pokazanie proporcji. Bo jeśli jaka jest proporcja w przypadku osób, których ma ZUS w swoich zasobach, to należy mieć podejrzenie, że podobnie jest z tymi, którzy nie są zalegalizowani.
Ale też bądźmy uczciwi i słuchujmy się, bo na przykład ja jako parlamentarzystka z 30-letnim stażem, no to przepraszam, ale ja się wsłuchuję w głos obywateli. Ja nie jestem oderwana od rzeczywistości.
No, Rafał Trzaskowski
i to, co
też.
Pani, tak, ale on jest fałszywy w tym, co mówi, co można. Widzi pani, pani sama się uśmiecha.
Pani ocena, że jest fałszywy?
Pan senator sam przytyki prawił swojemu kandydatowi.
Nie, powiedział, że
pan tego nie zrobił.
No,
okay. Czyli jest to pod publiczkę.
Co ja bym zrobił, czego bym nie zrobił.
Dokładnie to powiedział.
Pan po prostu wykpił to.
Ja nie wykpiłem, powiedziałem. To
i za to dziękuję, bo to jest nieuczciwe. Pan Trzaskowski po prostu gra.
Mm-hmm. Ostatnio usłyszałam taką opinię, tak już tak zupełnie na koniec, a propos też kampanii wyborczej, że to była opinia dotycząca Donalda Tuska, że on, to też tak po tym przemówieniu, które miał w Strasburgu, że on czuje, że są teraz w Europie szczególnie, ale chyba nie tylko w Europie, takie dwie emocje, antygenderowa i antyimigrancka. I te wszystkie ruchy i te wszystkie słowa, także dotyczące Zielonego Ładu, mogą z tego wynikać. Zobaczymy. No, wybory prezydenckie przed nami, jeszcze się wiele dodajemy. Niektórzy mówią faktycznie, że czasem się denerwuje.
I rzuca przedmiotami.
Natomiast wracając też do kandydata Karola Nawrockiego, ta wspomniana przez panią nielubiana Gazeta Wyborcza zapowiada jakiś kolejny cykl.
Ja nie powiedziałam nielubiana, powiedziałam, że to jest...
No nie jest.
To są informacje które były... przekazane przez muzeum.
I będzie pewnie ten temat jeszcze żył.
Afera jest dęta. I gotowy kandydat jest do wyjaśnienia.
Zastanawiam się, gdzie Donald Tusk rzuca tymi przedmiotami. Ale sobie pomyślałam też, był taki trener Ferguson
mówiła,
w Manchesterze United, który też rzucał tak zwaną suszarkę robił. Nie, bo potem Manchester zdobył...
A pan chce dyskredytować dziennikarzy teraz i to swojej stacji?
Nie, bo ja nie mam żadnej stacji.
No to właśnie mówiły o tym.
Telewizji,
no to coś nowego.
Dobra.
A tu nie, w oświadczeniu majątkowym nie mam,
was,
że jestem.
Dziennikarze kpili sobie i opisywali, jak to Donald Tusk się wkurzył. Chyba na panią Nowacką, jeżeli chodzi o ten
Ryszard
nowy przedmiot i rzucał przedmiotami papierowymi.
Świski, tak,
i się zastanawialiśmy, co to znaczy przedmioty papierowe.
Nie będzie. Ryszard Świski, niech pan skończy. No,
nie, bo chciałem o tym Fergusonie, że jeżeli wtedy Manchester wygrał i teraz Tusk rzuca i Trzaskowski wygra. No to taką parafrazując.
Nie, wy się przygotowujecie, że jak Trzaskowski wygra, to będzie okej. A jak nie wygra, to składacie ustawę. żeby sędziowie z PRL-u osądzali, czy wybory są prawidłowe.
Nie będziemy rozmawiać dzisiaj o tak zwanej...
Zwłaszcza ci, którzy... Ale on stanu wojennego nie...
Czy możecie nie robić audycji za mnie?
A tam jest czterech sędziów, którzy wstecz podjęli uchwałę, że stan wojenny był legalny.
Pani poseł, ja zadaję te pytania. Nie będziemy rozmawiać o tak zwanej ustawie incydentalnej. Bo moja wiara w to, że ona wejdzie w życie, jest żadna, więc moim zdaniem to jest temat na dwa tygodnie, bo pan prezydent jej nie zaakceptuje i tak jak tu siedzimy, chyba mamy pewność. Chciałam was jeszcze zapytać, jak wy postrzegacie działania takie wstępne, gesty, ale też decyzje nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i czy jest jakaś taka obawa, bo ja czytam takie doniesienia i różne opinie, analizy, że część Polaków się jakoś zaczęła obawiać takich szczególnie, którzy nie do końca mają zalegalizowany swój pobyt w Stanach Zjednoczonych. Pani poseł ma tam rodzinę w Stanach, nie?
Tak, ale to jest właśnie takie nakręcanie.
Nie ma tematu? Rzeczy.
Nie ma. Pan tu rzucił sobie konsulaty. Nie, nie. Zawsze powinny i ambasady. Przepraszam, ja powiem tak.
Tuska,
zacznę od pana premiera, który powiedział, że teraz w stanie gotowości są konsulaty, każdy może przyjść. Ja się bardzo cieszę, bo często nie można się do nich dodzwonić, ani się doprosić, żeby ktoś się zainteresował, więc bardzo się cieszę, że objął jak jest nowy rząd, tak.
Bo są takie zmiany
zamknięte, niezamknięte, więc ja się cieszę, że pan Tusk usprawni przez to hasło te konsulaty i ambasady. Zwłaszcza, że nie mamy ambasadora w Waszyngtonie, bo pan Klich jest jakimś tam kierownikiem placówki, który się niewybredny sposób o panu Tusku wyrażał, o panu Trumpie.
Pytałam o Polaków w
związku z tym nie mają się czego obawiać, dlatego, że oni nie przeskakują ze strony meksykańskiej przez mur, przez płot.
Ale
pracują tam od lat.
Na wizie turystycznej
często. To my mamy pewne zasady. Co pół roku jeździmy, mamy wizy. My z wiz teraz jeździmy, pani redaktor. Pani zapomniała, że Donald Trump te wizy... No właśnie, więc tu nie ma się czego obawiać. To jeżeli ktoś żyje w starej rzeczywistości i nie zanotował, że my bez wiz jeździmy i że tak naprawdę immigration nawet na granicy może zdecydować, czy pani wjeżdża, czy nie i tą kontrolę przeprowadza, więc tu się Polacy nie mają czego obawiać. To jest straszenie i znowu nakręcanie atmosfery. Donald Trump Polakom nie zrobi krzywdy, a zasady, które panowały od lat w Stanach Zjednoczonych, my doskonale znamy i mimo to wyjeżdżamy do Stanów Zjednoczonych bez wiz, które zniósł Donald Trump. Pamiętajmy.
Ryszard Świski?
Myślę, że to jest temat, będzie dotyczył, mówi się, że około tam 25 tysięcy osób. Czy się wytłumaczą z tego stanu, w jakim są, czyli przebywania w Stanach Zjednoczonych legalnie lub nielegalnie, no to kiedy Donald Tusk mówił o pomocy konsularnej, to przede wszystkim to miał na myśli, więc to po pierwsze. I zostawiamy to, Trump podjął taką decyzję, większość Polaków głosowała w Ameryce na Trumpa, więc no też wiedzieli, jakie będą konsekwencje. Ale ja nie o tym, bo myślę, że dzisiaj powinniśmy o jednej rzeczy powiedzieć. Pani redaktor, nie uciekam od odpowiedzi, bo chyba odpowiedziałam, ale trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj mamy 80. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz. I sytuacja jest o tyle zła i niedobra, że Musk, będąc na wiecu AfD, mówił rzeczy, które Polacy nie mogą przejść obok nich obojętnie. Znowu mówił o wielkich Niemczech, o zapomnieniu historii. I jeżeli to jest prawa ręka Donalda Trumpa, to rzeczywiście trzeba głośno bić na alarm, bo jeżeli taki ma to mieć wpływ na chociażby politykę europejską i historię bolesną dla nas, to tutaj musimy rzeczywiście mocno przystanąć, biorąc pod uwagę dzisiejszy dzień, dzisiejszą rocznicę, w którą
nakręcamy
obchodzimy.
Nakręcamy antyamerykańskie oczywiście historie.
Violeta Tomczak.
Pan Musk nie jest wiceprezydentem ani prezydentem.
Ale jest ważną postacią, to chyba nie ulega
oczywiście.
Kwestii.
Nie słyszeliśmy tej wypowiedzi, więc możemy dzisiaj potraktować że pan senator sobie oczywiście... w internecie znalazł.
Violeta Tomczak.
Oj, nie proszę weryfikować te informacje, panie senatorze.
Pani poseł Tomczak.
Internetu, naprawdę.
Pani poseł Tomczak.
Tak naprawdę deklaracje antyimigranckie prezydenta Trumpa były już znane i nie są dla nas zaskoczeniem. Czekamy na to, jak administracja pana prezydenta po prostu poradzi sobie również z tym, żeby dać możliwość zalegalizowania pobytu osobom, które tam pracują, przyjechały i chcą właśnie tam mieszkać. Ja bym chciała przy okazji tego, co powiedział pan senator, że mamy taką rocznicę, jak najbardziej o niej pamiętamy, ale też wspomnieć o tym, że wczoraj na Białorusi odbyły się kolejne pseudowybory i chcielibyśmy chyba tutaj zgodnie wesprzeć to, że stoimy po stronie właśnie
białoruskiej opozycji.
Białoruskiej opozycji, tak.
Która jest w bardzo trudnej sytuacji. Tak,
no. I prezydent elekt Sikorski wydał informację o działaczach prawicowych, jego resort. No to gratulować. Ja tylko Cieszewska... na koniec chciałam, żebyśmy pamiętali, że mamy właśnie w takich dniach i Piaśnice, i Lasy Szpęgawskie, i Sztutow, i wiele miejsc Kaźni, które są zwane Zbrodnią Pomorską.
I Dorota Cieszewska-Mielewczyk, Wioleta Tomczak i Ryszard Świcki. Bardzo wam serdecznie dziękuję.
Dziękujemy ślicznie.
Strefa politycznie kontrolowana.